16 minut po godzinie 19. Za konsoletą Jarek Pachczyński, Łukasz Kazimierczak przy mikrofonie. Zapraszamy na czwartkowe spotkanie z młodym obliczem polskiej polityki. W dzisiejszym ringu młodych reprezentanci sześciu ugrupowań. Mateusz Bełz, Partia Wolność. Dobry wieczór.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Jan Jankowiak, Młodzi Nowocześni.
Dzień dobry Państwu.
Józef Napierała, Młodzi Demokraci.
Dzień dobry.
Jakub Skórzyński, Partia Razem.
Dzień dobry Państwu.
Karol Socha, Forum Młod Prawa i Sprawiedliwości.
Witam serdecznie.
I Michał Witkowski, Kukiz 15.
Dzień dobry.
Ten tydzień to oczywiście kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej. Jesteście bardzo młodymi ludźmi. Tak mnie ciekawi, ile mieliście lat wtedy, kiedy się wydarzyła katastrofa. Czy w ogóle można o was mówić pokolenie posmoleńskie, tak po kolei? Panie Karolu, patrzę na pana, bo pewnie... To jest data, która jest dla Forum Młodych PiS jednak ważna.
Znaczy, no ona jest, powiedzmy, bez względu na barwy partyjne bardzo ważna, ponieważ tak się, nie wiem, tak się utarło po prostu w tym całym przemyśle propagandowym, że to jest tragedia tylko PiS-u i ludzi Prawa i Sprawiedliwości. A warto podkreślić, że tam oprócz tego, że zginęli zarówno przedstawiciele naszego ugrupowania, zginęli przedstawiciele kilku innych partii, tak jak PSL, między innymi SLD, Platforma Obywatelska. Mhm. Oprócz tego zginęło całe dowództwo sił zbrojnych Wojska Polskiego. Bardzo, bardzo ważni ludzie. Duchowni, też zwykli pracownicy tego samolotu, obsługa. Czyli to jest tragedia jakby wszystkich Polaków i przypisywanie tylko tego jakby Prawo i Sprawiedliwości, no jest troszeczkę nierozsądne i to jest po prostu takie tworzenie stereotypu, tak, że to jest tylko i wyłącznie nasz problem i nasza sprawa.
A to miało na pana wpływ? Na pańskie życie? Ile pan miał wtedy lat? To 8 lat temu?
Teraz mam 20.
Są sami mężczyźni, to możemy rozmawiać o wieku.
Miałem ile? Około 16, 17?
No to jest taki moment, kiedy się ważne rzeczy w życiu człowieka dzieją, ważne decyzje podejmuje.
Tak, doskonale pamiętam tamten dzień, zresztą później te uroczystości i pogrzebowy Park Prezydencki, bo na tym wszystkim byłem. No na pewno szok, tak? To było zaskoczenie. To była tak, sobotni poranek. I takie niedowierzanie po prostu, no, co się stało, jak to możliwe. No, zwyczajnie szok.
Jakub Skórzyński, to się wydarzyło w Smoleńsku w jakiś sposób też na pańskich wyborach życiowych zaważyło, politycznych, to, że jesteście w polityce, czy w życiu społecznym, może inaczej, to jest szersze
pojęcie. Może pan redaktor rozczaruje, ale szczerze mówiąc to nie. Ja może wiedzieć, że nie jestem już taki młody, ale kiedy to się wydarzyło, miałem 21 lat, więc już powiedzmy, może jeszcze nie byłem tak super ukształtowanym człowiekiem, no, ale już wiedziałem, w którym kierunku, powiedzmy, chcę podążać, tak, już mogłem głosować. Także to jakby to wydarzenie nie wpłynęło na mój światopogląd, ani na moje życie. Natomiast to, co się wydarzyło później, oczywiście wpłynęło na to, co myślałem i myślę o polityce.
Ja w ogóle Smoleńsk traktuję jako szerokie hasło. Jasne. Także też proszę, żeby się szeroko...
To co kolega z Forum Młodych PiS mówił, że to niesprawiedliwe jakby obwinianie tylko PiSu, to rzeczywiście to nie była tragedia tylko ludzi z PiSu, to przede wszystkim była tragedia państwowych urzędników, pracowników właśnie cywilnych, którzy obsługiwali ten lot i obsługiwali tą delegację. Natomiast to trzeba ze smutkiem skonstatować, to, że zarówno PiS, no, ale też Platforma, jako ci dwaj główni gracze polityczni, po prostu tą tragedię trochę ukradli jakby społeczeństwu i wpisali ją właśnie w ramy tego konfliktu politycznego, nie pozwalając ani ze spokojem jakby przejść, jakby pójść dalej, wyciągnąć wnioski z tej katastrofy, co się wydarzyło złego, jakie błędy popełniono po naszej i po rosyjskiej stronie, które doprowadziły do tej katastrofy. A zamiast tego mamy od 8 lat po prostu taki smutny, już tak naprawdę makabryczny teatr, tak naprawdę widowisko, które służyło bardziej nabijaniu poparcia obu stronom, a już teraz mam wrażenie, że trochę i zarówno Platforma i PiS jakby nie za bardzo wiedzą, co z tym zrobić, więc tak się już wycofują z tego teatru.
Ciekawa opinia, gdzieś już słyszałem podobną opinię. To może po kolei jedźmy tak, jak nam stół dzisiaj dyktuje. Józef Napierała, Młodzi Demokraci.
Doskonale pamiętam ten dzień. Ja wtedy też, podobnie jak Karol, chyba jesteśmy ten sam rocznik, miałem 16 lat, się przygotowywałem do testów gimnazjalnych, dlatego to taki też dla mnie ważny rok był, przejścia z gimnazjum do liceum. No i też, tak jak powiedziałeś, szok, taki zupełnie niedowierzanie, że coś takiego mogło się wydarzyć. Wtedy mieliśmy chyba wszyscy nadzieję na to, że po tej katastrofie życie polityczne zmieni się na lepsze. Że będziemy mniej się kłócić a stało się zupełnie inaczej. No i nad tym też ubolewam, że jest to data, która cały czas nas dzieli, a nie łączy.
Mhm. Jan Jankowiak, Młodzi Nowocześni. Tak się, Młodzi Nowocześni, dobrze tak nazywam, bo już się trochę w tych dodatkach młodzieżowych można zakręcić.
Nazwa się zgadza.
Dobrze, czyli na razie trzymam się w takim razie. To
ja w tym okresie, jak była ta katastrofa, miałem podobnie jak koledzy 17-18 lat, raczej byłem ciut starszy, ale też bardzo dobrze to pamiętam. Mimo wszystko był to dla mnie szok, ale samo stricte wydarzenie nie wpłynęło na moje życie, na moje poglądy. Ale wpływ miał tak samo jak chyba w przypadku wszystkich kolegów to, co się działo później, tak? Sama katastrofa była nadzieją na faktycznie jakieś przeobrażenie polskiej sceny politycznej w dobrym kierunku, na jakieś pojednanie. Oczywiście nikt chyba nie liczył na to, że po prostu wszyscy podadzą sobie ręce i będzie cudownie, bo mimo wszystko gdzieś tam różnice między partiami w światopoglądzie były, ale była ta nadzieja na jakieś większe zjednoczenie. No niestety następne 8 lat pokazało, że sytuacja poszła w drugą, zupełnie drugą stronę. Stała się jednym z murów, które dzieli polskie społeczeństwo. Nie wiem, co tu jeszcze dodać tak naprawdę. No, mam nadzieję, że ten mur zniknie w końcu, ale
ja na razie... Mam wrażenie, to co mówił Jakub Skorzyński, że powoli obie strony zaczynają być...
Tak, myślę, że to jest też kwestia tego, że to po prostu... No to już się zaczyna jakby wypać jako temat polityczny. Nawet z pana Antoniego Macierewicza spuścili powietrze i nawet TVP, zdaje się, nie nadawało relacji z jego kolejnych szalonych pomysłów dotyczących wybuchu na pokładzie. Więc to pokazuje na to, że nawet chyba władze PiSu już nie przywiązują do tego aż takiej uwagi, jeśli chodzi o kwestię zamachu, jak to było kiedyś, tak? Już nawet zrezygnowali z miesięcznic, no to już mi świadczy.
Michał Witkowski, wtedy chyba bardzo, bardzo, bardzo młody człowiek.
Tak, wtedy miałem 8 lat i nie do końca, jakby prawie nic nie pamiętam z tamtego dnia, ale widzę, co się dzieje teraz, widzę, co się działo 10 kwietnia, to był wtorek i teraz jest odsłonięty pomnik.
Chciałem o tym pomniku właśnie zaraz rozmawiać.
Pomniku strzegą policjanci. I to tylko pokazuje, jak ta rocznica nas dzieli. A nie powinna. Tak jak panowie wspomnieli, tutaj ginęli przedstawiciele wszystkich ugrupowań. Ja się też cieszę, że to już się wypala i mam nadzieję, że za rok wszyscy razem będziemy upamiętniali poległych w Smoleńsku.
Mateusz Beł z Partia Wolność.
A skoro pan redaktor mówi, że było szeroko, to będzie szeroko. Po pierwsze, w 2010 roku, w 10 kwietnia miałem 14 lat, także może powiedzieć, że nie za bardzo tak interesowałem się polityką, natomiast patrząc z perspektywy czasu, wydaje się, że faktycznie, tak jak tutaj koledzy wspominają, ta katastrofa miała właśnie Polaków swego typu połączyć. Pamiętamy te teatralne gesty Donalda Tuska, Władimira Putina, który, wiadomo, Polakiem nie jest, ale też było teatralnie. Czy właśnie też ze strony Prawa i Sprawiedliwości. No a jak wyszło, to każdy widzi przy tych absurdalnych wręcz jakichś wyobrażeniach o tym, co tam właściwie doszło, jakichś insynuacjach. Mieliśmy już tak. Mieliśmy wybuch, mieliśmy pancerną brzozę, mieliśmy jakiegoś, słyszałem nawet dziwne teorie o jakimś terroryście na pokładzie. Nie wiem w ogóle, kto to wymyślił, ale musiał być naprawdę po solidnej imprezie. Co jeszcze mieliśmy ciekawego? No mieliśmy pijanego generała Błasika w kokpicie, mieliśmy rozkazy Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci. Ja powiem tak, szukamy winnych tam, gdzie ich nie ma, bo tak naprawdę rzucamy się na Federację Rosyjską, że to jest ich wina, że doszło do zamachu na polskich oficjeli. Szanowni Państwo, taka sytuacja jest niedopuszczalna, żeby samolot był zapełniony najważniejszymi ludźmi w państwie. No jeszcze brakowałoby tego, żeby premier nie leciał. Powiem tak, myślę, że do tego jeszcze przejdziemy, czy...
Ja dzisiaj świadomie nie chcę pytać o to, co było przyczyną Smoleńska. Politycy, wszystkie chyba ugrupowania, ostatnio zgodnie mówią, że bardzo, bardzo, bardzo trudno będzie dojść do przyczyn katastrofy. Dokładnych przyczyn katastrofy, bo nawet Maciej Lasek i Antoni Macierewicz mówią, że dokładne odtworzenie tego wszystkiego, niezależnie od wersji, jest niemożliwe.
No tu nie chodzi tak naprawdę o tego odtworzenia, tylko o to, kto tak naprawdę zawinił w tej kwestii. Nie zawiniła tutaj Federacja Rosyjska, tam Katiusze nie strzelały w Tupolewa. Nie zawiniła jakaś dyplomacja czy coś tego rodzaju. Zawiniło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli szefowie Biura Ochrony Rządu. W Stanach Zjednoczonych takie coś by nie przeszło. 11 września, jak zaatakowano World Trade Center, to prezydent bez jakiejkolwiek swojej opinii został po prostu wyprowadzony z Białego Domu i schowany w schronie, żeby nie stała się mu krzywda, bo był najważniejszą osobą w państwie, ponieważ wtedy również zaatakowano Pentagon. A tymczasem...
Gdyby był na pokładzie samolotu?
Słucham?
Gdyby był na pokładzie samolotu?
W Stanach jest tak, że wypuszcza się dwa Air Force One, nie wypuszcza się jednego i nie można dopuścić do sytuacji, kiedy prezydent ma decydować o swoim bezpieczeństwie. O bezpieczeństwie decyduje służba, można powiedzieć w cudzysłowie, służba bezpieczeństwa państwa, czyli w tym momencie było to Biuro Ochrony Rządu. I powinni prezydenta chronić za wszelką cenę, podobnie jak ludzi, którzy do Smoleńska lecieli. A tymczasem było to totalnie niezorganizowane. Był to ewidentny błąd tamtego systemu. Natomiast dzisiaj z kolei błędy popełnia dzisiejszy system, ponieważ robi z tego szopkę polityczną. I taka jest prawda.
Ja dzisiaj zejdę z tego wątku, chyba że Karol Socha chce się ustosunkować, bo widziałem, że zgłaszał
to znaczy się. Akurat do tego, co mówi kolega, to może jedynie w tym temacie, że nie do końca tak jest, że ta Federacja Rosyjska jest taka całkowicie bez winy i to jest tylko odpowiedzialność nasza, ponieważ no to już jest potwierdzone między innymi przez scenogramy czy czarne skrzynki, między innymi jeśli chodzi o nawigatorów, którzy naprowadzali samolot, tak? Wiemy o tym, że wprowadzali załogę w błąd. No tego nie wiadomo, czy robili to celowo, czy nie, ale no taki fakt niestety miał miejsce. Odnośnie samych tych wyjaśnień, o czym państwo tutaj mówili, że pewnie będzie bardzo ciężko kiedykolwiek się dowiedzieć, co tam faktycznie się stało. To prawda, bo możemy taki wniosek wyciągnąć na podstawie chociażby historii Polski. Takie sprawy jak generał Sikorski, który zginął w samolocie w Gibraltarze. Tak, sprawa niby już jest bodajże ponad 50 lat. No to były czasy II wojny światowej, tak? I sprawa do tej pory nie może być wyjaśniona, ponieważ takie państwa jak właśnie Rosja czy Wielka Brytania non-stop przedłużają tajność akt. I ze Smoleńskiem będzie podobnie, że raz, że nie mamy wraku, tak jak przy wszystkich innych poprzednich katastrofach w Europie czy na świecie, sklejano kawałek po kawałku w szkielet samolotu. No my niestety tego nie mogliśmy zrobić, nie mogliśmy tego zbadać. Zresztą widzieliśmy na nagraniach, że Rosjanie ten samolot niszczyli łomami, młotkami, łopatami, rozbijali go. Więc no to jest niestety sprawa na bardzo odległe prawdopodobnie czasy. I też zależne od sytuacji politycznej, tak? Jeśli kiedyś na arenie międzynarodowej wystąpią takie koneksje, że będziemy mogli jakoś zadziałać, powiedzmy, na Rosję, żeby jakoś sama się do tego ustosunkowała i poruszyła ten temat pozytywnie dla nas, no to wtedy tak, ale na tą chwilę niestety nic tego nie zapowiada.
Odpowiedź Mateusza Bełca? Bełza.
Dziękuję bardzo.
Groźne spojrzenie.
Nie, tak tylko. Ja tutaj chciałem się odnieść do kolegi z Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ skoro uważają państwo, pana stronnictwo polityczne uważa Rosjan, czy Federację Rosyjską, czy jak to określacie szumnie komunistów, jako takich strasznych wrogów. Po prostu normalnie cały świat się boi Rosji, Rosja zaraz znajdzie Europę, wielka czerwona fala Europę zaleje. To ja zadaję państwu jedno pytanie. Od kiedy do wroga leci się wielkim odrzutowym samolotem i ląduje się na lotnisku w lesie przy fatalnej pogodzie? Jeżeli leci się do wroga i się przewozi tam prezydenta RP, który ewidentnie jest przeciwny Federacji Rosyjskiej.
Ja nie rozumiem tego określenia wróg. To jest...
No patrząc po wypowiedziach pana Antoniego Macierewicza, to nie powiem, żeby to nie był przyjaciel.
Dzisiaj nie ukrywam, nie bardzo pasuje mi ten kierunek, w który idziecie panowie.
Ja tylko dokończę, jeśli chodzi o to.
Powielamy scenariusze dorosłych polityków. No,
a ja lubię tak właśnie. Trzeba mówić po prostu o rzeczach, które są istotne. I prawda jest taka, że tak jak mówię, nie powinno dojść do takiej sytuacji. Samolot powinien lądować albo w Moskwie, albo w Mińsku i być przewieziony kolumną dalej, a nie lądować przy fatalnej pogodzie w lesie. Wielki samolot, który nawet nie powinien w ogóle mieć tam prawa lądować. Więc no, jak to się mówi, język wroga trzeba znać.
Miał prawo tam lądować, ale to jest kwestia, to są takie kwestie techniczne, no przy czym apelowałbym o nie nadinterpretację wielu słów, bo coś takiego jak określanie Rosji jako wielkiej czerwonej fali, czy komunistów obecnie, no to jest troszeczkę nieważne. Już kończę, tylko odnośnie tego faktów, odnośnie tego, co Rosja robi w sferze, powiedzmy, militarnej czy zbrojnej, no to wystarczy po prostu mieć oczy i popatrzeć na Ukrainę, czy na kilka innych miejsc na świecie, gdzie widać, że akurat jeśli chodzi o zagrożenie z Rosji, jest się czego obawiać. Także.
Ja dzisiaj bardziej chciałem o nastrojach mówić. Od tego zacząłem. Tym chciałbym skończyć tę część naszej dyskusji. To odsłonięcie pomnika ofiar tragedii smoleńskiej i zapowiedź końca miesięcznic smoleńskich w dotychczasowej formule przynajmniej, takiej jaka była przez te ostatnie 8 lat. Uważacie, że to wygasi nastroje? Że to właśnie to, o czym mówiliśmy, że powoli następuje pewne takie uspokajanie tego? Czy to jest asumpt do tego? Czy tak się stanie? Czy od tej daty możemy liczyć uspokajanie tego? Jakub Skorzyński, Partia Razem.
Myślę, że tak, że ta 96. miesięcznica domyka ten cykl, prawie tak symbolicznie. Tak jak mówiłem...
96., czyli też, jak rozumiem, numerologia tutaj wchodzi w grę, tak?
Tak jak mówiłem, już od dłuższego czasu, bo od paru miesięcy było widać, że po prostu, że PiS jako formacja nie ma pomysłu na zagospodarowanie tego tematu, więc dobrze się złożyło, że akurat wypadał taki czas, że można było to symbolicznie domknąć i pozbyć się tego problemu. Jeśli chodzi o pomnik, to chciałem powiedzieć jakby o jednej takiej przykrej sprawie dosyć, że tam, o ile się orientuję, rodziny nie wszystkich ofiar zostały w ogóle zaproszone na odsłonięcie tego pomnika. To było takie przykre, szczególnie wobec tych słów prezydenta i posła Kaczyńskiego, którzy mówili o jednoczącym charakterze tych uroczystości. No i jednocześnie jakby to i tak byli równi i równiejsi w ramach tej, bardziej doświadczeni tą tragedią, nie doświadczeni najwidoczniej, skoro nie zasłużyli na zaproszenie na taką uroczystość. Więc taki przykry akcent na koniec tego tematu, tych 8 lat, że nawet na sam koniec nie udało się wbrew słowom ekipy rządzącej, czy tam tego obozu rządzącego, no tak naprawdę tego tak z godnością domknąć.
Platforma nie była na tym odsłonięciu, ale może dobrze i także stoi ten pomnik.
No, trudno powiedzieć. No. Cały czas obserwujemy walkę pomiędzy ratuszem a władzami centralnymi.
No. Czy właściwie ta walka tak naprawdę? Czy po prostu nie można było tych pomników postawić i zamknąć sprawę? Nie byłoby tych miesięcznic wtedy wszystkich? Karol Socha jeszcze, tak?
Tak, to znaczy ja tu się wypowiem nawet nie jako przedstawiciel ugrupowania swojego Prawo i Sprawiedliwość, tylko po prostu jako człowiek. I ten pomnik w takiej czy innej formie, czy w takim czy innym miejscu się po prostu zwyczajnie należał, bo to powtórzę to, co mówiłem na początku programu, że tam zginęli przedstawiciele państwa polskiego, którzy po pierwsze nie jechali na wycieczkę, tylko jechali na bardzo ważne historyczne uroczystości, to raz, reprezentowali państwo polskie, byli na służbie, a dwa to byli, tak jak mówię, reprezentanci wielu nurtów, wielu poglądów, wielu myśli i po prostu uhonorowanie ich w ten sposób się im jak najbardziej należy. A jeżeli na przykład słuchamy polityków totalnej opozycji, tak, Platformy Obywatelskiej przede wszystkim, która neguje wszystko, cokolwiek jest związane z Prawem i Sprawiedliwością, to ja się pytam, czy jeżeli jakiemuś przedstawicielowi, czy Platformy Obywatelskiej, czy od nas Prawa i Sprawiedliwości, ktoś po prostu umrze w rodzinie, tak, i zwyczajnie na cmentarzu stawia się nagrobek, inaczej zwany też pomnikiem. To co, to nie ma ktoś do tego prawa? To jest Platforma Obywatelska, będzie uważała to za coś zdrożnego? No chyba nie, ponieważ w całej Polsce widzimy, że to jest zupełnie coś normalne, że ludzi po śmierci się w ten sposób honoruje. I tak jak mówię, no ci, którzy zginęli w Smoleńsku, byli na służbie, w pracy, więc to im się jak najbardziej należało.
Michał Witkowski, Kukiz15.
No mi przede wszystkim pozostał taki niesmak przez to, że tego pomnika musi strzec policja. Tam stoi dwóch policjantów, plus jeszcze obok stoi radiowóz, w którym jest kolejnych dwóch. I to jest takie, no mi się to bardzo mocno nie podoba. Jakby Platforma Obywatelska, która powiedzmy nie chce czcić pamięć tych ofiar smoleńskich, nie musi tego robić. I wystarczy po prostu, żeby my mówimy, jako Platforma Obywatelska powie, że my po prostu nie przychodzimy i koniec. I nie czepiamy się Prawa i Sprawiedliwości, które chce obchodzić, które chce tam stawiać pomnik. W drugą stronę, żeby to też nie działało, że Prawo i Sprawiedliwość atakuje Platformę, która nie chce upamiętniać tych ofiar. Ja mam nadzieję, że teraz po tym, jak to wszystko wygaśnie, to zaczniemy wszyscy razem. Niezależnie odsuniemy na bok trochę poglądy, pełnione funkcje i wszyscy razem zaczniemy upamiętniać ofiary, które ze Smoleńska. I nie tylko, bo też pamiętajmy, że 10 kwietnia teraz w tym roku to była 78. rocznica zbrodni katyńskiej, która przez tą tragedię została trochę zrzucona na drugi plan, nad czym ja również strasznie ubolewam.
Jan Jankowiak.
Jeśli chodzi o kwestię pomników, uważam, że władze miasta powinny upamiętnić ofiary katastrofy smoleńskiej już dawno temu, że 8 lat to jest faktycznie szmat czasu, ale też nie podoba mi się fakt, w jaki został postawiony ten pomnik, który jest, bądźmy szczerze, samowolką budowlaną, bo władze miasta, do których plac należy w zasadzie nadal, nie wyraziły na to zgodę. To nie może być tak, że po prostu władze centralne sobie podejmują decyzję, żeby postawić pomnik. Nie podoba mi się też to, jak zostało to zorganizowane. Faktycznie część osób z rodzin, których członkowie zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem, nie została zaproszona, co jest bardzo nieeleganckie, nazwijmy to delikatnie, ze strony władz, ale też sam fakt, że sama cała uroczystość została odgrodzona, co myślę, że na warszawiakach też nie zrobiło dużego wrażenia, bo co w zasadzie w każdą miesięcznicę w Warszawie jest masę barierek. Ja w zeszłym tygodniu byłem pod Sejmem, też Sejm jest ogrodzony, więc podejrzewam, że sami warszawiacy nie byli tym szokowani, ale jak na święto, które, jak sam pan Jarosław powiedział, ma jednoczyć, no barierki nie są symbolem zjednoczenia i to też pokazuje na to, że jednak jeszcze na tym zjednoczeniu musimy popracować i mam nadzieję, że od tego momentu, że po tej rocznicy pójdziemy w tym kierunku.
Mateusz Bełz.
No ja przyznam szczerze, że tutaj zdecydowanie się zgodzę z kolegą, ponieważ faktycznie barierki nie są symbolem bycia blisko obywateli, tylko raczej ogradzania się od nich niczym kasta rządząca. Natomiast pragnę tutaj nadmienić to, że to było zwyczajne, przykro mi to mówić, ale to było zwyczajne zawłaszczenie przestrzeni miejskiej, przez stawianie pomnika przez państwo, pomnika oczywiście katastrofy, bo to był tak naprawdę to jest katastrofa tych ludzi, którzy tam zginęli oraz ich rodzin. Ale no, faktycznie niezaproszenie wszystkich członków rodzin to jest zwyczajne chamstwo, co trzeba powiedzieć jasno, trzeba to nazwać po imieniu. A ponadto z tego, co mi się wydaje, tak przynajmniej tak mi się wydaje, nie licząc jakichś naprawdę bardzo historycznych wydarzeń, w których ginęły setki, jeśli nie tysiące ludzi, albo byli tam wielcy Polacy, którzy po prostu walnie przyczyniali się do rozwoju państwa polskiego oraz do tworzenia jakiejś historii, do jej kreacji, to miejsce pomników ofiar jest na cmentarzach, a nie na placu Piłsudskiego, na którym wcześniej stał chociażby Pałac Saski. Także myślę, że obok, jeżeli stoi to blisko pomnika nieznanego żołnierza, który jest tylko fragmentem tego Pałacu Saskiego, to pragnę przypomnieć, że nie jest to miejsce dla tego pomnika. A jeżeli jeszcze do tego stoi on odgrodzony czy zabezpieczany przez policję, którą utrzymuje się oczywiście z podatków obywateli, no to jest to doprawdy wspaniałe działanie dla dobra obywateli. Dziękuję bardzo.
Nie, tutaj bardzo krótko, tak, proszę. Tutaj mam do czynienia z jakąś ironią, jakimiś tutaj teoriami spiskowymi. Nie, to są bzdury, nieporozumienia, jeśli chodzi o to odgradzanie najpierw, powiedzmy, pomnika. Miejsce jest jak najbardziej nienadzwyczajne, tak? To jest po prostu szukanie dziury w całym. I w Polsce mamy przecież wiele różnych pomników związanych z innymi wydarzeniami i nikt z tego problemu nie robi. A tutaj odnośnie tego odgradzania barierkami, tak, ja też nad tym ubolewam, że taka sytuacja ma miejsce, że polscy politycy jednego z ugrupowań muszą się odgradzać, tylko to jest efekt działania właśnie takich organizacji jak Obywatele, RP czy Totalna Opozycja, która wprost się wyraża agresywnie, namawia do agresji. Przecież ci ludzie, mówię tutaj szczególnie o Obywatelach RP, oni po prostu na każdym kroku pokazują swoją agresję, a pamiętamy też wypowiedzi o patroszeniu polityków PiSu i tym podobnych, także...
Jedno zdanie, panie Mateuszu.
Będzie jedno zdanie. Ja bym chciał tylko przypomnieć, jak pan prezes Jarosław Kaczyński nazwał z mównicy sejmowej pewne osoby z radzieckimi mordami, także...
A co to ma do rzeczy?
No to ma do rzeczy, że nie do końca tutaj totalna opozycja jest problemem dla Prawa i Sprawiedliwości, raczej Prawa i Sprawiedliwości
totalnej opozycji. Panie Mateuszu, znajdziemy u wszystkich polityków, wszystkich opcji politycznych tego typu sformułowania i jeszcze gorsze, zapewniam pana, jeżeli o to chodzi. Nie ma na razie widać zgody i zjednoczenia, jeśli mówimy o rocznicy smoleńskiej. Zobaczymy, jak będzie za rok. Czy uda się po zaprzestaniu tych miesięcy. Zobaczymy, jak ten pomnik będzie działał, czy będą zawsze stać policjanci i pewnie za rok wrócimy do tego tematu. Na razie zmieniamy kompletnie miejsce, czas, bohaterów. Wczoraj część internautów obchodziła Światowy Dzień bez Facebooka, bojkotując najbardziej popularny, bez wątpienia światowy serwis społecznościowy. Powód: wyciek części danych, części użytkowników Facebooka. Ktoś z was bojkotował Facebooka wczoraj? Wszyscy kręcą przeczącą głową. W radiu się nie kręci głową, w radiu się mówi. Nie. Dobrze. Afera Cambridge Analytica. To jest firma, która zajmuje się zbieraniem analizą danych na dużą skalę, czyli od setek milionów właściwie użytkowników i te dane są w różny sposób wykorzystywane. Uważacie, że to jest problem? Jeżeli Mark Zuckerberg staje przed komisją Senatu, później Izby Reprezentantów, nie chciał stanąć przed brytyjskim parlamentem, sprawa staje się wybitnie polityczna, jest przedmiotem na pewno godnym naszej dyskusji, szczególnie w świecie młodych ludzi, którzy w internecie czują się jak ryba w wodzie. Jakub Skorzyński.
To jest dlatego niepokojące, bo to bardzo dobrze pokazuje, do czego prowadzi brak odpowiednich regulacji w państwie. Gdyby w Stanach Zjednoczonych obowiązywały przepisy, które nakazywałyby Facebookowi jako korporacji chronić dane osobowe swoich klientów, użytkowników, to nie doszłoby do sytuacji, w której tak naprawdę obcy rząd, bo to o to chodzi, tak, że ten Cambridge Analytica na zlecenie tak naprawdę władz rosyjskich po prostu grzebało, manipulowało przy wyborach prezydenckich w USA.
Bo tu w grę jeszcze wchodzą Rosjanie.
Więc jakby właśnie chciałem powiedzieć, że wcale nie aż tak daleko, być może odchodzimy z tym tematem przy tym Facebooku tak naprawdę, bo tutaj się ten wątek rosyjski przewija cały czas. Po pierwsze, to co ważniejsze, to chciałem powiedzieć właśnie, że brak regulacji, tekturowe państwo, które w imię wolności nie ingeruje w działanie wielkich korporacji, a na tym cierpią, po pierwsze cierpi demokratyczne wybory, a po drugie cierpią ludzie, zwykli ludzie, których dane osobowe są po prostu jak na talerzu wystawione.
Bez ich wiedzy.
Bez ich wiedzy, tak, bo tam chodziło o aplikację, z której skorzystało 300 tysięcy osób, w wyniku czego dane 60 milionów użytkowników trafiły do tej spółki brytyjskiej, do Cambridge Analytica. Więc jakby to, o czym mówi Lewica, Partia Razem, że państwo po prostu musi być silne, państwo musi chronić obywateli, między innymi takimi właśnie regulacjami, które będą chronić ludzi przed tym, żeby ich dane osobowe nie trafiały w niepowołane ręce po prostu, bo tego tutaj zabrakło.
Karol Socha.
Ja osobiście jestem troszeczkę zaskoczony, że po pierwsze dopiero teraz taki problem wypłynął i że to jest w ogóle określane aferą, ponieważ każdy z nas, jak tutaj siedzimy, ma nowoczesne smartfony, tablety czy urządzenia różne mobilne, nowoczesne i na tych oto urządzeniach, używając jakichkolwiek aplikacji, na tych najprostszych, zawsze musimy kliknąć, że wyrażamy na coś zgodę i zapewne większość z nas tego nie czyta, ani tam regulaminów całych, ani opisów, o jakie zgody chodzi. A przecież każdy z nas, tak jak mówię, używając takiego smartfona, już się zrzeka swojej prywatności i już daje ten dostęp. To nie tylko chodzi o Facebooka, to chodzi o wiele innych korporacji, firm, które te dane po prostu od nas dostają jak na tacy, tak? I nazywanie tego jakąś aferą, no nie wiem, tak samo na samym Facebooku. Jest mnóstwo miejsc, w którym w ogóle już samo rejestracja na tym Facebooku powoduje, że no, zrzekamy się pewnych uprawnień, pewnych wolności. I to też, że te dane są jakoś wykorzystywane czy używane w taki, a nie inny sposób. Przecież od lat logując się, na przykład robiąc zakupy, rozmawialiśmy przed programem z kolegą z Cookiesa, na przykład jeśli kupimy książkę, no już było, to już nie z ostatniego czasu nawet temat. Jeśli kupimy książkę, to natychmiast jesteśmy bombardowani następnymi reklamami, że kupić więcej książek, tak? I to było od dawna, nikt na to nie zwracał uwagi.
Słyszałem o sytuacji, że ktoś rozmawiał na Messengerze i pojawiła się reklama.
Tak, dokładnie. W takich
nawet to nie było napisane.
Tak, dokładnie. Takich sytuacji jest mnóstwo. Wiemy o tym, że przecież mnóstwo ludzi zakleja na czymkolwiek kamerki na laptopach. Bo wiemy o tym, że są teraz takie możliwości techniki, że ta kamerka teoretycznie nie jest włączona, ale ona nagrywa, ona rejestruje obraz, głos nasz. I to jest właśnie jakby uzyskiwane są przez nas te dane, są wykorzystywane przez korporacje, przez te reklamy, przez manipulację opinią publiczną, tak? Mhm. Dziwię się, że to teraz dopiero wypłynęło.
Czy wykorzystywanie tego w celach Mateusz Bełz, zaraz oddam głos, w celach politycznych, czy to się nie wymknęło spod kontroli? No bo można, okazuje się, profilować te treści w taki sposób, żeby wpływać na wybory ludzi. Pewnie jakaś część osób pod wpływem tego podejmuje decyzje polityczne. Pytanie, jak duża? Pozostawiam to panom do rozważania. Mateusz Bełz.
Ja tutaj chciałbym odnieść się do kolegi z Prawa i Sprawiedliwości. Faktycznie uzupełniłbym raczej tę wypowiedź, bo miałem powiedzieć dokładnie to samo, że jakby zataczamy się trochę w błędnym kole. Facebook był założony, nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale to było kilkanaście lat temu. I regulamin Facebooka, czy to jest napisane poprawnie, czy jest napisane zgodnie ze prawem międzynarodowym, to już jest kwestia indywidualna, trzeba to po prostu ocenić. Natomiast póki działa, to znaczy, że jest legalny, działa na zasadzie prawa amerykańskiego, korzystają z niego obywatele całego świata. I ja chciałbym tutaj się odnieść do tych z Państwa, którzy nie do tych, którzy nie mają Facebooka i krytykują działania. Tylko do tych, którzy mają Facebooka, aktywnie z niego korzystają, umieszczają wszystkie swoje fascynujące historie z życia na Facebooku codziennie, po parę godzin dziennie przeglądają ten portal społecznościowy i tak bardzo obrażają się na aferę Cambridge Analytica. Powiem tak, jak mawia stare ludowe przysłowie, biznes jest biznes. I tak naprawdę Cambridge Analytica jest jedną z pewnie setek firm, które dostały takie dane na całym świecie. A chciałbym tylko tutaj zadać kilka takich pytań, bym powiedział, retorycznych. Po pierwsze, czy ktoś z Państwa zmuszał do tego, żeby założyć konto na Facebooku? Myślę, że to jest odpowiedź oczywista. Drugie pytanie, czy skoro nikt nie zmuszał, to czy czytali Państwo regulamin? Skoro umowy należy czytać, zanim się je podpisze, a podpisanie, czyli akceptacja warunków, to jest założenie konta, wymagalne. Rozumiem, że prawdopodobnie większość również nie czytała, ja również nie czytam wszystkich umów w internecie, co jest wadą, oczywiście jest to błędem. Ale akurat tutaj wyjątkowo się skusiłem całkiem niedawno, już dawno po założeniu konta. I trzecia sprawa, skoro nie czytają Państwo, to czy jeżeli czytają, to wiedzą, ale jeżeli nie czytają, to nie wiedzą. Czy zdają sobie Państwo sprawę z tego, że jest tam dokładnie zwarte? Wszystko, co umieścimy na Facebooku, przechodzi na własność Facebooka. Skoro jest tak, to Facebook może tym dowolnie dysponować. Czy jest to łamanie prywatności? Jak najbardziej. Ale my się tej prywatności sami zrzekamy, korzystając z tego portalu. Więc nachodzi takie fundamentalne pytanie. Czy staliśmy się niewolnikami jednego portalu i opieramy na nim swoje życie? Bo jeżeli tak, no to znaczy, że to zmierza po prostu w bardzo złym kierunku. A burzenie się teraz, że Facebook jest taki zły i w ogóle, no to jest trochę szukanie dziury w całym, ponieważ jest to wyłącznie nasza wina. Bo Facebook mógłby nie funkcjonować. Dziękuję.
Michał Witkowski, Kukiz 15.
Wszyscy się panowie skupiliśmy na Facebooku. A to nie jest tylko sprawa Facebooka. To jest jakby trąbienie i mówienie nam cały czas, uważajcie, co wpisujecie w internecie i tak dalej. To się zaczęło już zanim w ogóle powstał Facebook. Bo jakby nasze dane w internecie stały się swego rodzaju towarem. Towarem, który jest pożądany. Ponieważ można dzięki temu trafiać reklamami w osobę, którą to interesuje. Tak właśnie jak jest z tymi książkami. Kupuję książkę i przez miesiąc cały czas oglądam reklamy jakichś książek. Kupuję... I właśnie w tym leży problem, że my jakby nie patrzymy na to wszystko. Musimy uważać, co wpisujemy, i czytać regulaminy. I uważam, że też trzeba jakby edukować przede wszystkim młodzież, żeby przetłumaczyć, bo te regulaminy są pisane strasznie niejasno. Są strasznie długie, mało komu się chce to czytać, są niezrozumiałe, trzeba sprawdzać niektóre słownictwo. A może zrobilibyśmy lekcje, może zrobilibyśmy jakieś warsztaty i przetłumaczyli te regulaminy tak naprawdę na polski, można by powiedzieć.
To jest jakiś konstruktywny wniosek. Jakub Skorzeński, Partia Razem.
Ja się nie zgadzam tutaj z takim założeniem, że sami jesteśmy sobie winni wchodząc na Facebooka, bo jakby ten problem dotyczy całego internetu. Internet jest nowym medium, nowym sposobem komunikowania się i nie wyobrażam sobie w tym momencie, żeby ktoś zrezygnował z korzystania z internetu momentu, czy to w pracy, czy do odpoczynku, to już jakby jest, to już nie jest ten etap. A nasze dane zbiera nie tylko Facebook, ale każda strona, na którą wchodzimy tak naprawdę, ma dostęp do naszych preferencji, do informacji na temat, gdzie wcześniej wchodziliśmy. I dlatego właśnie potrzeba ludzi chronić przed tak naprawdę kradzieżą ich tożsamości.
Czy to się da zrobić w świecie wolności internetowej?
Da się to zrobić lepiej, niż robi to amerykański rząd. Na pewno wprowadzą to, mówię, odpowiednie regulacje. Teraz w maju wchodzi generalnie regulacja dotycząca ochrony danych osobowych nowa. Ona trochę lepiej będzie to chronić, ale to pokazuje, że żeby chronić naszą prywatność, potrzebujemy państwa, bo pojedynczo nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z wielkim molochem, z korporacją. Potrzebujemy, że to powiem właśnie, ochrony państwa, żeby chronić po prostu nasze wolności podstawowe, jakimi jest prywatność chociażby.
Jan Jankowiak.
Żyjemy w czasach, w których informacja jest chyba najważniejszym zasobem, o który wszystkie korporacje, państwa starają się uzyskać dostęp. I tutaj Facebook jest takim portalem, w którym właściwie my sami chętnie dzielimy się tymi informacjami, często nie wiedząc, co się z nimi dzieje. Tak jak tutaj większość kolegów wspomniała, no nie czytamy regulaminu, sam się też do tego przyznaję. Ale to nie znaczy, że jest to całkowicie nasza wina. Ja myślę, że powinny być jakieś regulacje, które ograniczają mimo wszystko takie swobodne dysponowanie tymi danymi. I tutaj ja nie mam pretensji do Facebooka. Facebook robił wszystko zgodnie z prawem. Pan Mark Zuckerberg co prawda przeprasza za to, no ale no bądźmy szczerzy, nie ma co innego. Nie może zrobić nic innego, ale myślę, że i tak powinny zostać wprowadzone regulacje, które pozwolą na przykład uniknąć manipulowania, zwłaszcza przy takich podstawowych rzeczach jak wybory, tak? Gdzieś tam jakieś regulacje powinny być, nie powinna być to tak zwana wolna amerykanka, ale tu faktycznie też wynika
chociaż
z tego...
dotyczy to Ameryki.
Tak, ale to też tutaj myślę, że kluczowym aspektem jest to, że faktycznie te media społecznościowe są stosunkowo nowym tworem, a myślę, że żyjemy w takich czasach, w których często regulacje prawne nie nadążają za tym postępem techniki i postępem społecznym, tak? W tym momencie jakichś tych nowszych, to jest Uber, już gdzieś tam zaczynają się pojawiać nawet autonomiczne pojazdy, to też w Stanach Zjednoczonych i też te regulacje widać, że po prostu za tym wszystkim nie nadążają i w większości jesteśmy sami sobie z tego winni, ale na przyszłość powinniśmy wyciągnąć wnioski, zrobić regulacje, które pozwolą uniknąć tego typu sytuacji.
Partia
no i czytać regulaminy.
Jest za regulacją tego typu?
Powiem tak. Nie żeby było, że jesteśmy przeciwni jakimkolwiek regulacjom. Oczywiście pewne regulacje jak najbardziej by się przydały. Natomiast przypomnę złe regulacje, polityka cookies jak najbardziej, czyli właśnie personalizowanie reklam, to jest rzecz absolutnie zła. Bo faktycznie od tego się nie da odpędzić, jeżeli się AdBlocka nie zainstaluje. Chwała twórcom AdBlocka. Niech żyją wiecznie. Natomiast powiem tak. Ja nie wiem, do czego tutaj zmierza to, że państwo powinno bardzo chronić swoich obywateli, bo Facebook jest w ogóle, no mówię, stał się sensem życia, staliśmy się niewolnikami jednej korporacji. Ciekawe jest to, że tak naprawdę tutaj nie poruszam tego zasadniczego problemu, że powtarzam jeszcze raz, nikt nas do tego nie zmuszał. Ja znam całą masę ludzi, którzy nie korzystają z Facebooka, nie mają tam konta i jakoś żyją tak naprawdę, komunikują się normalnie, używają innych portali. Proszę bardzo, pan redaktor się zgłasza, tak, nie używa Facebooka.
Zdekonspirował mnie pan.
Że po co...
Używam.
No, a jednak.
Ale że... nie mam konta. No,
też tak można. I właśnie tak tutaj można. O to chodzi, że... Nie wiem, jak tutaj państwo ma chronić obywateli, którzy korzystają z usług prywatnej firmy, skoro zgadzają się na udostępnianie im tych usług. To jest darmowy portal, jakby był płatny, może korzystałby z niego mniej osób, to jest całkiem prawdopodobne, ale skoro się zgadzamy na to, akceptując regulamin, logując się i dzieląc się tam wszystkimi możliwymi danymi ze całym światem, no to w czym jest problem? To jest nasza prywatna decyzja. Komuś się nie podoba, zawsze może usunąć konto. A to, że dane później zostaną, powtórzę jeszcze raz, w regulaminie było, że dane przechodzą na własność Facebooka. Koniec, kropka. Taka jest prawda. A jeżeli będziemy starali się wszystko regulować, to wejdziemy w Orwella.
Józef napierała młodzi demokraci.
No, żyjemy w czasach, kiedy bez Facebooka trudno się obejść, tak jak tu wszyscy siedzimy. Nikt z nas w tym dniu bez Facebooka nie uczestniczył.
To też takie symptomatyczne.
Wielu z nas pewnie będzie gdzieś kandydowało w nadchodzących wyborach i również trudno jest kampanię wyborczą bez Facebooka w dzisiejszych czasach prowadzić.
Ależ to będzie kopalnia danych dla Cambridge Analytica.
O to chodzi.
O to chodzi. Dobrze. Nie macie wrażenia, panowie, że to trochę jednak wychodzi poza kontrolę? Czy z jednej strony jest to fascynujące, bo mamy niesamowitą bazę do badania prawidłowości występujących w reakcjach różnych osób. To, że można na tak ogromnej liczbie użytkowników dokonywać pewnych rzeczy, no dla socjologów to byłby teoretycznie raj, bo można naprawdę robić niesamowite ogólne wnioski. Natomiast pytanie, czy tego nie da się, tym się nie da sterować, czy tak naprawdę zmierzam do tego pytania, czy Donald Trump wygrał wybory dzięki tego typu akcjom?
To znaczy, jeśli chodzi o wygrywanie wyborów, to no Donald Trump teraz stał się jakby twarzą tego problemu, ale to już było, tak jak mówiłem wcześniej, stosowane od dawna i to różne partie w różnych krajach korzystały z takich narzędzi. Ja tylko chciałem się odnieść do jakby rozwiązania tego problemu. Otóż to, co mówił chyba Jan wcześniej o tym, że te regulacje nie nadążają za czasami, za postępem technologicznym i to jest jak najbardziej prawda i wydaje mi się, że zanim doczekamy się tego, aż ktoś odgórnie to uporządkuje, musimy zacząć tą pracę sami od podstaw, pracę organiczną i ograniczać po prostu samemu, jeśli komuś się nie podoba...
Samo ograniczenie, tak?
Tak, po prostu ograniczać to, co tam wrzucamy, bo owszem, nie korzystać z tego jest bardzo trudno, tak jak tu doszliśmy do wniosku, że to jest prawie niemożliwe. O tyle jednak myśleć dwa razy, zanim coś się wrzuci na Facebooka i ograniczać swoją prywatność w miarę możliwości.
Dokładnie tak.
Jan Jankowiak.
Ja myślę, że Facebook, tak jak każde inne narzędzie, no z wszystkiego trzeba korzystać z rozsądkiem i faktycznie, aż trochę dziwne, że tak się zgadzamy w większości tutaj, mimo różnic w poglądach w innych kwestiach, ale tak naprawdę no wiele zależy od nas samych, tak, od tego, że musimy być świadomi tego, że jak umieszczamy coś w internecie, to tam pozostanie powieki i myślę, że faktycznie, ja już kończę, że edukacja jest takim chyba najlepszym kluczem, ale no faktycznie gdzieś tam te regulacje będą musiały mimo wszystko się pojawić.
Jakub Skorzyński.
To nie jest tylko problem Facebooka i to nie jest problem tego, co zamieszczamy jakby świadomie w internecie, ale to jest także problem tego, że korporacje zbierają dane, których tam nie zostawiamy na ich stronach. Samo wejście na stronę to już jest dana, która wpada firmie, korporacji do bazy danych i którą może przetwarzać z korzyścią dla siebie, a z niekorzyścią dla nas. Dlatego to nie jest tylko kwestia Facebooka, tego co umieszczamy, tylko tego, że korporacje wyzyskują nasze dane tak naprawdę bez naszej świadomości i właśnie dlatego potrzeba tych regulacji, żeby ludzi, którzy nie są tego świadomi, przed tym chronić.
Zawsze może pan odrzucić smartfon i wziąć maszynę do pisania. Wtedy na pewno nikt panu danych nie ukradnie.
Być może kiedyś życie było rzeczywiście łatwiejsze bez internetu, chociaż pewnie bardziej wymagało większego wysiłku sięgania po dane. Dziś te dane są na talerzu. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Przypomnę, dziś naszymi gośćmi byli przedstawiciele 6 ugrupowań. Mateusz Bełz, Partia Wolność, Jan Jankowiak, Młodzi Nowocześni, Józef Napierała, Młodzi Demokraci, Jakub Skurzyński, Partia Razem, Karol Socha, Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości.
Dobrej nocy.
Michał Witkowski, Kukiz 15.
Bardzo dziękuję, życzę miłego wieczoru.
Zbiorowo.
Miłego wieczoru również.
Zbiorowo. Dziękuję panu za udział. Kłaniam się nisko. Dobrego wieczoru.